Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Ten fragment trochę podprowadza nas pod trzecią z nut kardynalnych, którą chcemy sobie dzisiaj rozważyć, mianowicie umiarkowanie. Dlatego, że mamy uczniów Jana, którzy przychodzą z jakimiś takimi pretensjami do Pana Jezusa, mówiąc: ty nie obciążasz swoich uczniów bezpośrednich takimi obowiązkami, jak czyni to Jan, albo jak faryzeusze mają. Dlaczego tak jest? I teraz już możemy sami doszukiwać się w tym pretensji podszytej takim: może trochę jesteście gorsi, może jesteście trochę mniej pobożni, może jesteście trochę mniej gorliwi w tym wszystkim. A jednak Pan Jezus pokazuje im, że dane zachowanie powinno zależeć od okoliczności. Jeżeli Pan i Mesjasz jest z uczniami, to powinni się radować. Natomiast jeżeli nie będzie Go z nimi i będzie czas doświadczenia pustki i być może jakiegoś strachu i lęku, jak wtedy, kiedy był w grobie, a Jego uczniowie nie wiedzieli, co dalej, no to w tym momencie wiadomo, że będą starali się pościć, będą cisi, będą jeszcze bardziej przeżywali to wszystko. Podpowiedź pod umiarkowanie, które zależy dość mocno od okoliczności, od naszych takich indywidualnych również predyspozycji, bo dla każdego co innego będzie znaczyło umiarkowanie, co wyjdzie jakby też w tej konferencji. Ale druga sprawa jest też taka, że to jest bardzo niepopularna chyba cnota, czy umiejętność, czy w ogóle praktyka z jednej strony, bo ten świat cały czas nam mówi o tym, że mamy mieć jak najwięcej, a nawet jeżeli już nie chodzi o materialne rzeczy, to żebyśmy jak najwięcej doświadczali, żebyśmy po prostu przyjmowali, byli odbiorcami tego wszystkiego, co nam się proponuje. Część gdzieś tam próbuje nad tym się zatrzymać i powiedzieć, że przecież powinniśmy żyć trochę głębiej, trochę inaczej. Mówi się o ekologizmie, mówi się o takim zdystansowaniu jakby trochę do tego świata i patrzeniu, jakie są tego wszystkiego konsekwencje. Ale generalnie umiarkowanie nie ma wcale dobrej pasy. A przecież kiedyś było zupełnie inaczej. Nie tylko chrześcijaństwo na to zwraca uwagę, ale też starożytni mówili o tym, że ta cnota umiaru to właściwie jest taki ten złoty środek. Jeżeli pozbędziemy się skrajności, to w tym momencie rzeczywiście możemy dojść do tego, co jest prawdą albo co jest istotą danej rzeczy. I dotyczyło to przede wszystkim nawet podejścia takiego teoretycznego, tego, w jaki sposób my pojmujemy rzeczywistość. Moglibyśmy też zrobić sobie takie ćwiczenie, zastanawiając się na przykład, czym jest religijność, i tak naprawdę odrzucając te skrajności. Z jednej strony byłby to ateizm i brak zupełnie zainteresowania Bogiem czy teizmem w ogóle, a z drugiej strony taki fanatyzm, który spowodowałby, że ja będę tak postępował, że zniszczę kogoś albo coś w imię wyznawanej religii. Odrzucając te skrajności, zostaje to, co będzie gorliwością, religijnością w różnym jeszcze natężeniu. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że trochę podobnie już robiliśmy w naszych poprzednich rozważaniach, dokładnie odrzucając skrajności. Jak mówiliśmy sobie w środę popielcową o roztropności, to mówiłem, że należy odrzucić dwie skrajności z przeciwległych brzegów. Po pierwsze, lekkomyślność, ale też, że nieprawidłowe jest albo że niebezpieczne jest takie dzielenie włosa na czworo, że nie podejmujemy w końcu żadnej decyzji. Wczoraj, kiedy mówiliśmy o męstwie, z jednej strony tchórzostwo, ale z drugiej strony zuchwałość. Zuchwałość, czyli takie niepotrzebne narażanie się na niebezpieczeństwo. Odsuwamy to, odrzucamy te skrajności, zostaje to, co jest istotą męstwa. Tylko że w cnocie umiarkowania nie chodzi o teoretyczne rozważanie, nie chodzi o tylko jakąś taką spekulatywność. Chodzi o praktykowanie tego. Po co? I to jest takie podejście chrześcijaństwa, które bardzo mi się podoba i które jest sensowne, jest racjonalne. Bo w takim powszechnym rozumieniu, takim zupełnie, no właśnie, powszechnym, umiar to jest ograniczanie się. To ktoś powie, to jest właściwie ograniczenie mojej wolności w jakiś sposób. A my mówimy w ten sposób. Praktykowanie cnoty umiaru, umiarkowania jest właśnie po to, żebyś był wolny. To nie jest ograniczenie twojej wolności, tylko to jest ćwiczenie, które pozwala ci być wolnym. Mówiąc jeszcze inaczej, to jest podporządkowanie swoich namiętności, pożądliwości, tego, co jest dla mnie bardzo ważne, pod władzę rozumu i woli. Czyli takie postawienie sprawy, że to ja rządzę moją namiętnością i pożądliwością, a nie odwrotnie. Najprościej widać to na takim zwyczajnym przykładzie, kogoś topi alkohol. Jeżeli jest w stanie nad tym zapanować i powiedzieć sobie nie i być konsekwentny, w tym nie ma żadnego problemu. Dzisiaj nie wypiję, dlatego że rano jadę do pracy, nie mogę być wczorajszy. Albo mówię sobie, jest Wielki Post, odmawiam sobie tego. I nie mam problemu, czasami może być to trudne, ale generalnie nie mam problemu z tym, żeby zachować takie postanowienie. Oczywiście, że nawet ci, którzy obiektywnie albo wobec dla innych mają problem, chociażby alkoholowy, zawsze mówią i zapewniają, że nad tym panują. To jest jakby stała taka narracja, że przecież ja to wszystko kontroluję, czego się czepiasz. Przy czym ta granica jest bardzo cienka. Ona jest, to, co powiedziałem, ona jest bardzo różna dla różnych osób, ale jest bardzo taka płynna. Właściwie nawet nie wiadomo, kiedy przekracza się tą granicę, że już rzeczywiście ja nie jestem w stanie nad tym panować. A to wszystko dlatego, że nie miałem umiaru, że znacznie wcześniej nie postawiłem pewnych granic. Tylko stwierdziłem, a co mi to szkodzi? Ale gdzie jest problem? I nie mając umiaru, używając jeszcze więcej tego alkoholu, naraz przekroczyłem granicę, że kiedy spróbowałem powiedzieć nie, okazało się, że już nie ja rządzę. Nie ja decyduję o sobie samym, tylko już muszę to zrobić. Dlatego, że pozwoliłem wymknąć się temu spod mojej kontroli. I to może zaczynać się tak naprawdę od rzeczy bardzo dobrych, a skończyć się obsesją czyjąś. Idzie wiosna. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. I stanę przed lustrem i powiem sobie, Adam, no, warto byłoby trochę schudnąć. I to jest coś pozytywnego. Zaczynam coś w tym kierunku robić, teoretycznie na razie. Czyli jakieś ćwiczenia, nie wiem, zwracam uwagę na to, co jem, może nie jem kolacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to dalej jest coś dobrego. Potem zaczyna się może coś więcej. Jeszcze jakieś ćwiczenia, jakieś bieganie, mam coraz mniej czasu i to jeszcze, powiedzmy, jest coś dobrego. Ale jeżeli stanie się to obsesyjnym liczeniem kalorii i właściwie jedynym wymiarem wszystkiego, co robię, no to może być już problem. A znamy ludzi, i mi się zawsze wydawało, że jest to tylko problem niektórych celebrytów, ale okazało się, że znam osobiście ludzi, którzy mają problem z zaburzeniami odżywiania. Naraz cierpią na anoreksję czy bulimię. Dlatego, że w pewnym momencie coś, co wydawało się takim stylem życia i dbaniem o siebie, spowodowało, czy przerodziło się, i brakowało w tym umiaru, przerodziło się w coś, co zaczęło kontrolować ich życie, a nie odwrotnie. Więc to jest jakby cała istota i cel praktykowania cnoty umiaru. Wolność. Poddanie wszystkiego pod moją władzę rozumu i władzę mojej woli. I teraz jak uczyć się tego? Najpierw zacznijmy od rzeczy takich dość prostszych, czyli rzeczy materialnych. Z moimi znajomymi 2 lata temu, nie, to było przed pandemią, więcej czasu, graliśmy w taką grę, i to akurat przy Wielkim Poście, w minimalizm. To chyba jest z jakiegoś też dokumentu, który można obejrzeć. Mianowicie wyglądało to w ten sposób, że przez miesiąc pozbywaliśmy się jakichś rzeczy. Pozbywaliśmy się, to znaczy, można było je wyrzucić, ale można było je też komuś dać. W każdym razie z własnej przestrzeni należałoby je usunąć. Na czym polegał myk? Pierwszego dnia to miała być jedna rzecz, drugiego dnia dwie rzeczy, trzeciego dnia trzy i tak dalej przez te 30 dni. Wydawało się, że tego jest bardzo dużo i że rzeczywiście po pewnym czasie zabraknie nam. No nie zabrakło. I okazało się, że tak naprawdę wiele rzeczy, włącznie z książkami, które bardzo ładnie wyglądały na półce, ale pewnie już do nich bym nie sięgnął nigdy w życiu, można było się rzeczywiście pozbyć. To tak jak taka jedna lepsza przeprowadzka, zwłaszcza do mniejszego mieszkania, kiedy rzeczywiście trzeba przejrzeć ciuchy, buty, sprzęty, to, co się używa w kuchni i wszystko inne. Okazało się naraz, że otoczeni jesteśmy jakimiś rzeczami i to nie jest tak, że zostały nam tylko same użyteczne. Zostały też rzeczy ładne, które są nieużyteczne. Ale masę tak naprawdę pozbyliśmy się i potem mówiliśmy, nawet nie zdawał, człowiek nie zdawał nawet sobie sprawy z tego, co ma i ile tego wszystkiego ma. I rzeczywiście no, nie używa po prostu. Nie jest to potrzebne, więc jakby to jest jakby jedna rzecz, ale teraz skoro już to, co mam, jest mi niepotrzebne i ja tego nie używam, to kupowanie następnych rzeczy tylko dlatego, że mam na to ochotę, no okej, można, tylko czy ma to sens? Czy nie lepiej spożytkować tego, co mam w inny sposób? Na siebie, na innych, obojętnie. I to jest jakby pierwsza podpowiedź, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie w rzeczy materialnej. Ale myślę, że czasami ten umiar w innych sprawach jest, zachowanie tego umiaru jest trudniejsze. Myślę, że dla nas pewnie w większości już byłoby, może przesadzam, dla niektórych z nas mogło być takim problemem chociażby korzystanie z internetu. I oczywiście, że ten świat bardzo mocno przynosi się do wirtualnej rzeczywistości i korzystamy tak naprawdę, żeby ułatwić sobie życie z internetu, ale czasami są ludzie, którzy gros swojego czasu spędzają właśnie tam, zaniedbując relacje rzeczywiste, relacje przyjacielskie w rzeczywistości, a nie w wirtualnym świecie. I oczywiście ktoś powie, gdzie jest problem? Problem jest wtedy, kiedy jeżeli ja zrobię sobie takie sprawdzenie tego, czy ja jeszcze nad tym panuję, i okazuje się, że nie potrafię znaleźć czy funkcjonować bez tej rzeczy, bez internetu chociażby. I warto sobie, jeżeli jest ten problem, to może być równie dobrze, nie wiem, oglądanie telewizji, jeżeli ktoś ma takie hobby. Ale zrobić sobie taki dzień detoksu, dzień postu. Na zasadzie tylko sprawdzenia. Z jednej strony swojej silnej woli, ale z drugiej strony, no właśnie, czy rzeczywiście ja nad tym jeszcze panuję? To znaczy, jeśli powiem sobie, że nie, albo jeśli powiem sobie, że sprawdzę tylko to, co jest mi potrzebne do pracy, albo tylko w pracy, a już poza nią nie, czy rzeczywiście ja spokojnie funkcjonuję? Bo może raz być tak, że ja nie mam z tym problemu i wtedy wszystko jest w porządku, ale może być tak, że raz będę rozdrażniony, będę wkurzony, będę warczał na innych, będę zastanawiał się, co się dzieje i co jest poza mną i w czym ja nie mogę teraz uczestniczyć albo o czym nie wiem, co tak i tak nie ma wpływu na moje życie tak naprawdę, tylko ja po prostu chcę wiedzieć i chcę to sprawdzić. I jeżeli rzeczywiście ja w tym momencie jestem rozdrażniony, jest mi z tym ciężko, mimo tego, że wydawało mi się, że nad tym wszystkim ja panuję, to jest taki moment, kiedy warto być może przemyśleć pewne rzeczy i zacząć praktykować w kategoriach limitować, ograniczać niektóre sprawy. Znowu, po co? Po to, żebym to ja panował nad tym, a nie odwrotnie. I post jest takim czasem do tego, żeby być może na to zwrócić uwagę. To może być dobre takie ćwiczenie duchowe albo wyrzeczenie, żeby na przykład, nie wiem, w piątek odpuścić sobie chociażby oglądanie telewizji, zmieniając zupełnie przestrzeń. Albo żeby w piątek odpuścić sobie chociażby mięso, jakby to jest zwyczajnie, ale no, jeść zupełnie mniej albo tak bardzo postnie. Niektórzy robią to o chlebie i wodzie chociażby. Sprawdzenie, czy rzeczywiście ja jestem w stanie się oczyścić z tego i czy nie jestem tak związany w sposób jakiś taki toksyczny czy patologiczny z daną rzeczywistością, która przez brak umiaru zawładnęła mną. Chciałbym na dwie rzeczy jakby dzisiaj zwrócić szczególną uwagę. To trochę jest z jakiegoś mojego doświadczenia małego, ale spowiedniczego. To są grzechy, które się spowiadamy i najgorsze jest to, że z tym nic nie robimy potem. Że wydaje nam się, że one są małe, że właściwie są trochę silniejsze może od nas i nie próbujemy ich zminimalizować, czy nie próbujemy siebie zmienić, żeby ich nie było. Pierwsza przestrzeń to jest kwestia mowy. Tego, co mówimy i jak mówimy. Po pierwsze, kwestia przekleństw czy wulgaryzmów. Znamy ludzi, którzy nie tylko zamiast przecinka, kropki, ale też innych znaków przystankowych czy interpunkcyjnych używają po prostu wulgaryzmu. I nawet nie panują nad tym. Tak to tłumaczą. Mówią, ale teraz ksiądz wymyślił, przecież to jest silniejsze ode mnie, to jest niezależne ode mnie, ja po prostu tak mam. No i skoro ktoś mówi, to jest silniejsze ode mnie, no to właśnie cały czas dotykamy tego, że to nie ma być silniejsze od ciebie, tylko ty masz być silniejszy. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby w ten sposób podkreślić pewną ekspresyjność swojej przemowy, okej. Chociaż powinien wziąć pod uwagę być może wrażliwość drugiego człowieka. Ale jeżeli jest to takie bezwiedne mówienie, no to znowu jest pewien problem. I być może trzeba mieć kogoś obok, przyjaciela, żonę, kogokolwiek, kto powie, kogo poprosimy, zwracaj mi uwagę. I wtedy dopiero zacznie się jazda. Jak ktoś będzie zwracał mi uwagę co chwilę, o, znowu, patrz, teraz. Rozdrażnienie, nakręcenie się jeszcze bardziej. Ale co to spowoduje? To spowoduje, że ja będę bardziej uważny i pewnie to moje przyzwyczajenie sprawi, że ja 100 razy niestety mi się wymsknie, ale ten 101 raz będzie takim i udało się. Na razie raz. Ale to pokaże mi i udowodni mi, że jest to możliwe. Że ja jestem w stanie zapanować nad czymś, o czym przed chwilą jeszcze mówiłem, że jest silniejszy ode mnie. I to jest pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o mowę. A druga to jest takie przelanie tego, co ja chcę powiedzieć, przez filtry. Przepuszczenie przez takie dwa filtry. Pierwszym to jest prawda. Czy to, co ja chcę powiedzieć, oczywiście to wymaga jakiejś takiej samoświadomości i zastanowienia się nad sobą, ale czy to, co ja chcę powiedzieć, jest zgodne z prawdą? I odejdzie nam masę pogłosek, plotek, czegoś takiego, czego ja nie jestem pewien. Jeżeli i pomyślcie przez chwilę logicznie, to po co my to w ogóle mówimy, skoro nawet nie wiemy, że jest to prawda? To jest w żaden sposób racjonalne. I to jest pierwszy filtr, prawda. A drugim filtrem jest, nawet jeżeli jest to prawda, czy jeżeli ja to powiem, i to bardziej już chodzi tutaj o formę, ale jeżeli ja to powiem, to mówię to po to, żeby pomóc komuś, czy komuś zaszkodzić. I to myślę w większości zależy od formy, w jakiej ja to mówię, ale warto mieć takie nastawienie, że również powiedzenie komuś prawdy może być pomocne, ale jeżeli ja to powiem nie bacząc na czyjąś wrażliwość, może być raniące. Gorzej, jak jeszcze ktoś to robi z całą premedytacją. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś pobrudził się, ma tutaj plamę na kurtce, czy na marynarce, czy gdzieś tu na ramieniu. No jest to prawda? Jest, widać. Powiedzieć? No powiedzieć, no bo chcę mu pomóc na zasadzie takiej, że no, żeby nie chodził w ten sposób. Więc mówię, słuchaj, pobrudziłeś się, weź się wyczyść. Kropka. Okej, prawdziwe, pomocne, człowiek poradził sobie z tym. Ale mogę sobie wyobrazić osobę, która przychodzi i z całą satysfakcją wręcz mówi, o słuchaj, tu się pobrudziłeś, znowu. A właściwie to nie dziwne, bo chodzisz taki uświniony całymi dniami. W ogóle nie dbasz o siebie, nie masz szacunku do innych ludzi. I jest cały scenariusz, cała historia od razu. Po co? No po to, żeby ktoś tu się wytarł, czy po to, żeby kogoś, no właśnie, poniżyć, żebym ja poczuł się lepiej, żeby... No, więc ten umiar również w tym, co mówimy i jak mówimy, jest kolejnym ćwiczeniem, które warto, no właśnie, wziąć do siebie i praktykować. I to jest jedna przestrzeń, nasza mowa. A druga przestrzeń to jest kwestia czystości. I tutaj umiarkowanie polegałoby na tym, że ja mam zwracać uwagę na to, czym karmię moje zmysły. I nie chodzi o to, że jeżeli jest jakaś scena łóżkowa w filmie, to ja mam wychodzić, przełączać na inny kanał, czy po prostu przewijać coś w streamingu, tylko mam mieć świadomość tego, czym ja się karmię. Jeżeli to jest jedna scena w filmie, która jeszcze ma tam sens, okej. Okay. Ale jeżeli ja szukam takich treści, jeżeli ja wchodzę na strony pornograficzne czy erotyczne i karmię się tym, to nie dziwota, że człowiek nie jest w stanie w tym momencie zachować czystości w relacjach, czystości małżeńskiej. Co by było, gdybym ja jako celibatariusz i osoba, która obiecała Panu Bogu, że będzie żyła w czystości, właśnie karmił się nieustająco pornografią? Nie ma szans, żebym ja wytrwał w celibacie. Tylko znowu przewidywanie, to co mówiliśmy o roztropności, ale też umiarkowanie w tym, no właśnie, co wchodzi we mnie. Jeżeli ja będę karmił się przemocą, to jakby w każdej innej sferze ma to samo takie odniesienie. Będę karmił się przemocą, to niestety też będę tak reagował, bo będzie mi się wydawało to normalne. I to, co mówią jeszcze psychologowie, że żeby potem poczuć, nie wiem, podnietę, tą samą namiętność, ja potrzebuję czegoś bardziej hardkorowego, czegoś jeszcze bardziej, czegoś więcej. I znowu brak zachowania umiaru powoduje, że człowiek jest wewnętrznie zupełnie rozbity, wypalony, nie jest do końca sobą w tym momencie, nie mówiąc już o jakiejś czułości, o jakiejś wrażliwości, miłości, czystości również, zwłaszcza jeżeli chodzi o czystość relacji. To tyle, jeżeli chodzi o to umiarkowanie. Chciałbym jakby zakończyć tą naszą naukę taką propozycją, żebyście przemyśleli, czego wydaje się, że jest za wiele być może w waszym życiu, i zrobili właśnie taki jeden dzień detoksu, dzień postu, sprawdzając, czy rzeczywiście nic się nie dzieje, czyli jest w porządku, czy też naraz pojawia się rozdrażnienie, nerwowość i nie potrafię sobie znaleźć miejsca, to znaczy, że nie ja kontroluję siebie i to, co robię, tylko coś ma nade mną kontrolę. Umiarkowanie jako droga do wolności wewnętrznej, jako droga do tego, żebym ja rozumem i moją wolą potrafił kontrolować moje życie. Oczywiście oddając je potem Panu Bogu, ale to jest inna kwestia. I myślę, że warto zakończyć to nasze spotkanie taką modlitwą, zwłaszcza za tych wszystkich, którzy mają jakiś problem z nałogami, z hazardem być może. Teraz to jest kolejna cała taka przestrzeń. Którzy nie radzą sobie i za te rodziny, które cierpią przez to, że ktoś w swoim życiu nie miał umiaru i pozwolił, żeby jakaś przywara, nauk niestety zdobył władzę nad tą jedną osobą i nad innymi. Pomyślmy i prośmy do dobrego Pana Boga o uzdrowienie dla tych rodzin, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. Powstajmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany? Któryś za nas cierpiał rany? Któryś za nas cierpiał rany? I ty, która z nim współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.